Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu.
Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, wzmacniaj, kieruj mną, pokrzepiaj, pocieszaj. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem. Drodzy Państwo, dziś chcemy podjąć temat rodzina i społeczeństwo. Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Czwarte przykazanie, czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie, w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego. Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie nauczyli się otaczać troską i pomocą młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. Wiele rodzin w pewnych sytuacjach nie jest w stanie udzielać takiej pomocy. Wtedy inne osoby, rodziny oraz w sposób pomocniczy społeczeństwo powinno zatroszczyć się o ich potrzeby. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Tak czytamy w liście świętego Jakuba Apostoła. Rodzinie powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. Tam, gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich zadań, inne instytucje społeczne mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucje rodziny. Stąd często mówimy o polityce prorodzinnej. Pytamy się, czy ci, których wybieramy, którym ufamy, którym pozwalamy wziąć w swoje ręce stery państwa, właśnie w ten sposób patrzą na rodzinę. Zgodnie z zasadą pomocniczości większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie jej uprawnień, czy też ingerować w jej życie, to znaczy w życie rodziny. Znaczenie rodziny dla życia, pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą jego szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Władza cywilna powinna uważać za swój poważny obowiązek uznawanie, ochranianie i rozwijanie prawdziwej ich natury, małżeństwa i rodziny, strzeżenie moralności publicznej i wspieranie dostatku domowego. Wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewniać jej zwłaszcza. I tutaj kilka punktów, które chcemy sobie też i poddać pod nasz namysł, ale też może usłyszeć, abyśmy mogli też i tych praw strzec, dopominać się i je realizować. Prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci, wychowania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. Kolejna sprawa, ochrona stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny. Prawo do wyznawania wiary, przekazywania jej i wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji. Prawo do własności prywatnej, prawo do podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, również i prawo do emigracji. Zgodnie z prawodawstwem krajów, prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych. Kolejna sprawa, ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania, pornografia, alkoholizm. Możemy, prawda, wymieniać ich jeszcze wiele, ale to, co może destrukcyjnie wpłynąć na życie małżeństwa, rodziny, społeczeństwa. Prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich. Człowiek, wiemy, że z natury jest istotą społeczną. Rodzina jest więc tą najmniejszą wspólnotą, w której człowiek ma otrzymać przygotowanie też do życia społecznego. Wiąże się to przede wszystkim z wychowaniem. Rodzice, którzy dają dziecku życie, mają prawo, ale i obowiązek jego wychowania. Ojciec Święty Jan Paweł II pisze, zadanie wychowywania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga, rodząc z miłości i dla miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju. Rodzice tym samym podejmują zadania umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego. Rodzice mają obowiązek wychowania. Jest to obowiązek, w którym rodzicom mogą przyjść z pomocą inni. zwłaszcza instytucje powołane do wychowania, ale całkowicie rodziców zastąpić one nie mogą. Działoby się to oczywiście z prawdziwą szkodą dla wychowanka, której dziecko doświadcza także wtedy, gdy wychowaniem zajmuje się na przykład jedynie jedno z rodziców. Z jakiejś sytuacji o tej dotkliwej szkodzie trzeba zawsze pamiętać. Rodzice mają również prawo do wychowania, którego nie może im odebrać żadna instytucja. Chyba, że nie są zdolni, ale też zawsze myślimy o tym wspomaganiu, o tej pomocy, o tym podtrzymywaniu rodziców, uzdalnianiu ich do tego. Prawo do wychowania rozciąga się również na decydowaniu o treściach, o formach wychowania dziecka przez instytucje powołane do pomagania w tym względzie rodzicom, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, gdy rodzice się interesują, nawet powinni się interesować tym, co jest proponowane w szkole, na różnego rodzaju lekcjach, chociażby lekcjach wychowawczych, przygotowania do życia w rodzinie. To wszystko jest bardzo ważne, by rodzice też chcieli podjąć to, by szukali też u siebie, czy w sobie takich partnerów, sprzymierzeńców, żebyśmy nie musieli, można powiedzieć, o wszystko wziąć i walczyć. I też no, nikt łaski nie robi, że powie, jak będą takie lekcje czy zajęcia wyglądały. Wychowanie człowieka musi być integralne, uwzględniając całego człowieka, wszystkie jego wartości, potrzeby, często i może aspiracje, a człowiek jest istotą posiadającą życie moralne. Jest istotą religijną, skierowaną z natury ku Bogu, jest istotą rozumną, zdolną do osiągnięć intelektualnych. Jest też istotą fizyczną, posiadającą duże możliwości rozwoju. Jest istotą płciową, co umożliwia mu ofiarowanie szczególnego daru z siebie. Tu myślimy przekazywanie życia. No i istotą społeczną, potrzebującą społeczności dla swojego rozwoju i mającą budować tę właśnie społeczność. Wszystkie te aspekty natury muszą znaleźć harmonijne miejsce w całokształcie wychowania. Stąd mówimy często o tym integralne wychowanie, które nie jest rzeczą łatwą. Rodzi nieraz trudności, ale ważne, rodzi ogromną odpowiedzialność spoczywającą na wszystkich, którzy w tym procesie biorą udział. Szczególne miejsce też w ramach wychowania zajmuje problem chociażby nauczania religii, czy właśnie katecheza. Kościół słusznie dążył do tego, aby powróciło to nauczanie do szkoły. Należał również ten problem potraktować odpowiedzialnie, poszukiwać właściwych rozwiązań, które wprowadzilibyśmy w życie. Wychowanie w rodzinie jest zadaniem, które spełnia ona na rzecz społeczeństwa. Rodziny łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi. Stanowi ona bowiem jej podstawę, stale zasila poprzez swe zadania służenia życiu, bo w rodzinie przecież rodzą się nowi ludzie. W niej znajdują pierwszą szkołę tych właśnie cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. Nie wygoda, nie ja, egoizm, patrzenie tylko na siebie, zaspokajanie własnych potrzeb. Właśnie tego wszystkiego, jak być dla tych podstaw, cnót społecznych, uczymy się w rodzinie i w ten sposób na mocy swej natury, powołania, daleka od zamknięcia się na siebie, rodzina otwiera się na inne rodziny, na społeczeństwo, podejmuje swoje zadania społeczne. To w rodzinie człowiek uczy się bezinteresowności i solidarności, pewnych postaw społecznych w duchu szacunku, sprawiedliwości, dialogu i miłości. Już te wymienione postawy, które kształtować ma rodzina dla społeczeństwa, wymagają też odpowiedzialnego trudu. rozważając te właśnie sprawy w ramach troski, odpowiedzialności za rodzinę, musimy wiele rzeczy z pewnością przemyśleć, wiele zadań sobie, zadać sobie pytań o konkretną realizację tych właśnie zadań. Rodziny powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej. W adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II o rodzinie Familiaris Consortio czytamy: do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej. Rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie broniły. Wszyscy odpowiedzialni za rodzinę mają tu wielkie pole do działania. Dzięki temu właśnie działaniu społeczeństwo, państwo, jego instytucje muszą stanąć na straży praw i obowiązków rodziny. Adhortacja podaje całą kartę praw rodziny. Jej treść zbiera te zagadnienia, które kolejno możemy rozważać, nad którymi możemy się pochylać. Warto wracać, przemyśleć, przedyskutować. Stąd chociażby myślimy o wspólnocie kościoła domowego. To właśnie nie, że my mamy jakieś kółka zainteresowań, ale tutaj prowadzimy wielki namysł, pomagamy sobie i zrozumieć nasze zadania. Tak też się odbywa wprowadzanie młodych małżeństw, młodych rodzin. Nie, że chcemy gdzieś tam czapką wszystko nakryć, tylko pomóc w podejmowaniu tych wyzwań, które stoją przed rodziną, bo przecież to wszystko nie jest proste. Rodzina ma prawo do wychowania, nieraz tak by się chciało zabrać, albo zabrać dzieci jak najszybciej, no od rodziców jak gdyby uniezależnić dzieci od rodziny, a rodzice mają prawo do wychowania wobec dążeń mających na celu jakieś monopolizowanie wychowania dzieci, młodzieży, warto zastanowić się właśnie nad kwestią praw rodziny do wychowania, do decydowania o jego kierunku. Trzeba także dobrze zdać sobie sprawę z zakresu obowiązków i praw państwa w dziedzinie wychowania. Rodzice wydają na świat dzieci, wchodzą one do każdej innej społeczności właśnie przez społeczność rodzinną. Tak więc społeczność jest pierwsza w naturalnym i logicznym porządku i dlatego posiada swoje niezbywalne prawa samej swojej natury. Prawa rodziny są głębiej ugruntowane w naturze niż prawa wszystkich innych społeczności. Jeśli by jednostki i rodziny, stawszy się członkami tego organizmu państwowego, doznały z jego strony szkody zamiast korzyści, jakiegoś uszczuplenia praw swoich zamiast opieki, państwo stałoby się raczej wstrętnym niż pożądanym. To już w dokumentach Kościoła, tak chociażby papież Leon XIII w encyklice Rerum Novarum pisał. Istota ludzka rodzi się niezdolna do samodzielnego bytu. Przez wiele lat potrzebuje opieki, pomocy materialnej. Ta sama istota potrzebuje także wychowania duchowego. Mówiliśmy o tym. Wychowany przez rodzinę człowiek staje się coraz bardziej odpowiedzialnym członkiem społeczności ziemskiej, jaką jest państwo. Celem jednak człowieka jest osiągnięcie zbawienia, którego zadatek otrzymuje dziecko na chrzcie świętym, stając się też członkiem wspólnoty Kościoła. A w ramach wychowania musi się pogłębiać nie tylko świadoma przynależność do społeczności państwowej, ale o wiele ważniejsza świadomość przynależności do Kościoła. Więc pomyślmy, gdy też takie propozycje, takie może odrąbywanie Kościoła od państwa, taka zasada na siłę laickości, to już pytanie, czy my możemy oderwać człowieka, prawda, który ma ten wymiar i moralny, i duchowy, czy to ma się przekładać na życie, układanie stosunków międzyludzkich, budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego, tego, który też ma ducha, bo on się wyraża przez mojego ducha. i my razem w tej wspólnocie jesteśmy, czy też nie. I tutaj Kościół za sprawę religijnego wychowania dzieci zleca w pierwszym rzędzie rodzicom, bo do nich z natury to przynależy. O tym obowiązku przypomina też chociażby liturgia Chrztu Świętego. Bo jak czytamy, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując przykazanie miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Tak, i tu pytanie, czy jesteście tego świadomi. O tej współpracy rodziny, państwa, kościoła pisał papież Pius. Mówi tak, wychowanie, które powinno obejmować całego człowieka jako jednostkę, jako istotę społeczną w porządku natury i łaski, jest sprawą wszystkich trzech koniecznych społeczności. Rodziny, kościoła i państwa. I to w miarę i stosownie, jak to odpowiada ustanowionemu przez Boga porządkowi i wzajemnej łączności ich celów. Zasadniczy jednak tak dla pracy wychowawczej kościoła, jak i państwa, jest wychowanie rodziny. Tu w procesie wychowania wzajemny stosunek społeczności do tego powołanych musi kształtować się według zasady, jak wspominaliśmy, zasady pomocniczości. Kościół i państwo mają pomagać rodzinie w wypełnianiu jej obowiązków, nie pozbawiając jej praw i nie przejmując tego zadania, które do rodziny należy, o ile tylko zadanie to może ona i chce wykonać. Drodzy Państwo, zapraszam do tego, byśmy i my czynili refleksję, poddawali też pod nasz czy osąd, pod nasze myślenie, widzenie, a przede wszystkim realizowanie tego powołania, tych relacji, bo jeszcze można by powiedzieć o tym, że to czwarte przykazanie naświetla także inne związki w społeczeństwie. W naszych braciach, siostrach widzimy dzieci naszych rodziców, w naszych kuzynach, potomków naszych dziadków, w naszych współobywatelach, synów naszej ojczyzny, w ochrzczonych dzieci naszej matki, kościoła, w każdej osobie ludzkiej, syna lub córkę tego, który chce być nazywany naszym ojcem. Taka perspektywa. Dlatego nasze związki z bliźnimi mają charakter osobowy. Bliźni nie jest jakąś, w cudzysłowie, jednostką zbiorowości ludzkiej, ale jest kimś, kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na szczególną uwagę i szczególny szacunek. Nie wróg, nie przeciwnik, nie konkurent. Wspólnoty ludzkie są złożone z osób dobre, rządzenie nimi nie sprowadza się ani do zagwarantowania praw i wypełnienia obowiązków, ani do dotrzymywania umów. Sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracownikami, rządzącymi a obywatelami zakładają naturalną życzliwość, odpowiadającą godności osób ludzkich, troszczących się o sprawiedliwość i braterstwo. Więc ta godność stoi też u początków naszych relacji, świadomość tego, kim jestem i kim ty jesteś, kim jesteśmy.